Takie pytanie na początek do zastanowienia się, skąd wiedzieć, czy dobrze rozumiemy, na czym polegała służba Jezusa. Bo różni ludzie mogą różnie rozumieć przesłanie Jezusa, jego nauczanie, słowa, które wypowiadał. I ta różnorodność może być tym większa, im bardziej zlekceważymy kontekst, jakim Jezus przyszedł na świat. Im dalej jesteśmy od tamtego kontekstu, tym trudniej może być nam zrozumieć tamte czasy i cel, w jakim Jezus pojawił się na świecie. Jeżeli będziemy próbować zrozumieć Jezusa z perspektywy naszej kultury, naszego światopoglądu, takiego, którego my sami wyznajemy, no to Jezus może być naprawdę różny. Może być na sztandarach socjalistów, libertarian, pacyfistów, różnych istów, ale nie zrozumiemy wtedy, jak naprawdę, na czym polegała jego służba, po co przyszedł, czego tak naprawdę nauczał i dlaczego został zabity. Więc z tego powodu dobrze jest najpierw zapoznać się z takim kontekstem, w jakim Jezus się pojawił, bo to pomoże nam uniknąć właśnie takich nieporozumień. Tego, że my dzisiaj patrzymy na świat naszymi oczami, tymi, którego znamy dzisiaj na ulicy, tak? Jak spojrzymy na okno, świat wygląda inaczej niż 2000 lat temu. I w tym, żeby się cofnąć, pomoże nam też spojrzenie na służbę Jana Chrzciciela, bo on był człowiekiem, który zapowiadał przyjście Mesjasza. I to już pokazuje nam, że Jezus nie pojawił się niespodziewanie, że to nie był przypadek, że Pan Jezus pojawił się na świecie. Pan Jezus nie pojawił się przypadkowo, również nieprzypadkowo został zabity. Wszystko zdarzyło się po to, żeby wypełnić Boży plan. Więc Bóg wcześniej złożył obietnice, które Mesjasz, kiedy przyszedł, wypełnił. I dlatego warto poznawać te obietnice, warto poznawać proroków, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza, po to, żeby lepiej rozumieć, o co Jezusowi chodziło. I dzisiaj zobaczymy to w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie Jan Chrzciciel zaczął głosić, żeby Izraelici przygotowywali się na przyjście swojego Pana. To jest trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 14 wersetu. W 15 roku panowania Cezara Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrachą Galilei, Filip jego brat tetrachą Iturei oraz okręgu Trachonu, Alizaniasz tetrarchą Abileny, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza stało się słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustkowiu. Przemierzał więc całą okolicę Jordanu, ogłaszając chrzest upamiętania dla odpuszczenia grzechów, jak zostało napisane w zwoju słów proroka Izajasza. Głos wojącego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie jego ścieżki. Każdy wąwóz niech będzie wypełniony, a każda góra lub wzgórze zniżone. Krzywe niech staną się proste, a wyboiste drogami równymi. I wszelkie ciało zobaczy Boże zbawienie. Przemawiał więc do tłumu wychodzących, by dać się przez niego ochrzcić. Płody żmi, kto wam wskazał, by uciekać przed nadchodzącym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne opamiętania i nie zaczynajcie sobie mówić, ojca mamy Abrahama. Mówię wam bowiem, że Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już także siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, jest wycinane i rzucane w ogień. Tłumy zaś pytały go, cóż więc mamy czynić? A on mi odpowiadał, kto ma dwie tuniki, niech przekaże temu, kto nie ma, a kto ma żywność, niech czyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić i powiedzieli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? A on powiedział do nich, nie powiadajcie nic więcej obok tego, co wam przekazano. Pytali go też żołnierze, a co my mamy czynić? Odpowiedział im, nikomu nie zadawajcie gwałtu, ani na nikogo fałszywie nie znoście, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. I to jest kolejny fragment, w którym widzimy taką bardzo, taką dokładność historyczną Łukasza. Łukasz szczegółowo przedstawił okoliczności, w których rozpoczęła się ta służba Jezusa, Jana Chrzciciela, który był zwiastunem, który zapowiadał przyjście Jezusa. I z tego tekstu wynika, że Izraelici nie byli przygotowani na jego przyjście. Mimo że wielu z nich oczekiwało króla, który miał przywrócić Izraelowi świetność, to nie byli na to przygotowani, więc musiał przyjść ktoś, kto przygotował drogę, kto głosił, żeby ludzie przygotowali drogę dla Pana. Bo te okoliczności, w których przyszedł Jezus, a wcześniej Jan Chrzciciel, nie były sprzyjające. I dlatego to głoszenie Jana skupiało się na wyrównywaniu dróg i na prostowaniu tego, co krzywe, czyli na wzywaniu ludzi do opamiętania. I z tego możemy się dowiedzieć, jak kluczowe jest to współcześnie już mało czy rzadko używane słowo, to opamiętanie, bo jest ono kluczowe dla przebaczenia grzechów i dla zbawienia. I głosił opamiętanie nie tylko Jan Chrzciciel, ale także później sam Jezus. Bo to Jezus głosił, pamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Więc w tym fragmencie zobaczymy, na czym polega opamiętanie. Że polega na uniżeniu się przed Bogiem, że oznacza poleganie tylko na Nim, a nie na niczym innym i że oznacza wydawanie owoców opamiętania. I Łukasz zaczął swój opis od takich historycznych informacji, od przedstawienia tego, kto i gdzie rządził w Izraelu. Nie tylko w Izraelu, bo najważniejszą postacią, osobą był cesarz całego imperium. W tym czasie cesarzem był Tyberiusz, który rządził już 15 lat, był to 15 rok jego rządów. I ta informacja pozwala nam określić rok, w którym Jan Chrzciciel przyszedł na świat i zaczął swoją służbę. I tutaj nie wchodząc za bardzo w szczegóły, mogło to być między 26 a 29 rokiem naszej ery. Natomiast podanie imion przywódców nie służyło tylko określeniu czasu, bo pomaga też zrozumieć taki mroczny stan, w jakim znajdował się wtedy Izrael. Bo już tutaj widzimy, że kraj był podzielony na kilka części i podzielone było zarówno terytorium, jak i przywództwo. W tamtym czasie nie było już jednego króla. Ostatnim samodzielnym królem był Herod Wielki, ten Herod, który był królem, kiedy Jezus przyszedł na świat. A po jego śmierci królestwo zostało podzielone między jego dzieci, między trzech synów i jedną córkę. Natomiast w czasie rozpoczęcia służby Jana Chrzciciela było już tylko trzech tetrarchów. Ta nazwa tetrarcha sugeruje podział na cztery, ale wtedy było już tylko trzech przywódców i trzy terytoria, bo jedno z nich, Judea, zostało przekazane w zarząd rzymskiemu namiestnikowi Poncjuszowi Pałatowi. A to dlatego, że Żydzi tak bardzo znienawidzili, czy nie podobało mi się rządzenie ich króla, ich tetrarchy na początku, że domagali się od Rzymu, żeby zastąpić go nawet Rzymianinem. Że woleli Rzymianina, żeby nie rządził nimi ich król, który był niedobry. I z tego powodu właśnie Poncjusz Piłat rządził wtedy Judeą. Łukasz wymienił wszystkich trzech tetrarchów. Byli nimi, tak jak czytamy, Herod Antypas dokładnie, Filip oraz Lizaniasz. I ten pierwszy z nich, Herod Antypas, rządził 35 lat i rządziłby pewnie dłużej, gdyby nie jego ambicje, bo za mało mu było bycia tetrarchą, chciał być królem, domagał się tego od cesarza, ale cesarz zamiast go awansować na króla, odebrał mu nawet tytuł tetrarchy, więc chciał zjeść za dużo, nie najadł się niczym. Z kolei ten drugi Filip był mężem Herodiady. Herodiada to była ta kobieta, która później spodobała się Herodowi Antypasowi, czyli temu pierwszemu Herodowi. Pamiętamy tą sytuację, kiedy Jan Chrzciciel wzywał do tego, czy mówił Herodowi, że nie może brać żony swojego brata za żonę. To jest właśnie to rodzeństwo. To są ci bracia i żona jednego z nich, która stała się żoną drugiego z nich. Więc widzimy tutaj, że przynajmniej część z tych osób miała kontakt z Janem Chrzcicielem w swoim życiu. I ostatni, jako ciekawostka, Lizaniasz. Mało o nim wiemy, ale przez pewien czas ta postać była powodem podważania Ewangelii Łukasza, dlatego że był już wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej, inny Lizaniasz, który też rządził w tym miejscu w Abilenie. Więc niektórzy uważali, że Łukasz się pomylił, że pisząc o tamtych czasach, po prostu gdzieś pomylił się o kilkadziesiąt lat i wspomniał tego, który rządził kilkadziesiąt lat wcześniej. Ale potem okazało się, że rzeczywiście w tych czasach, w których pisał Łukasz, też był Lizaniasz, który też rządził w tym miejscu. Tak podsumowując ten obraz, politycznie Izrael nie był w dobrym miejscu. Nie dość, że kraj był podzielony, nie dość, że byli pod okupacją, to jeszcze jego przywódcy nie byli przykładami, takimi dobrymi przykładami moralności. Ale nie lepiej było w sferach religijnych. Czytamy tam, że arcykapłanami byli Annasz i Kajfasz. I to już powinno budzić nasze zdziwienie, bo arcykapłan powinien być jeden. Oficjalnie powinien być jeden. I oficjalnie był jeden, był nim Kajfasz. Kajfasz był zięciem Annasza. Annasz był arcykapłanem oficjalnie wcześniej, między 6 a 15 rokiem naszej ery. Natomiast dalej był nazywany arcykapłanem. Więc było dwóch, którzy byli nazywani arcykapłanami. A to wynikało z tego, że Rzymianie wtrącali się w wybór arcykapłanów. To oni wyrzucili Annasza, usunęli go z urzędu, ale Annasz cały czas budził poważanie, budził szacunek wobec wśród żydowskich przywódców, więc cały czas on także był nazywany arcykapłanem i to widzimy na przykład w opisie sądu Jezusa. Kiedy mamy sąd Jezusa, to jako do pierwszego, jako do arcykapłana Jezusa zaprowadzili do Annasza. Więc tam też widzimy, że obaj, Annasz i Kajfasz, byli traktowani jako arcykapłani. Więc to są takie chaotyczne okoliczności, w których Jan Chrzciciel rozpoczął swoją służbę. I wzywał on do przygotowania i do prostowania drogi dla Pana. A było co prostować, patrząc na to, jacy byli ówcześni przywódcy, jak podzielony politycznie i religijnie był to kraj. A Izraelici przecież czekali na jednego króla, a kraj był podzielony. I często jest tak, że jakość przywódców nie bierze się znikąd. Ona oddaje to, jaki jest naród. Więc niemoralni przywódcy biorą się z reguły z niemoralnego społeczeństwa. I dlatego zanim do Izraela przyszedł ten wyczekiwany Mesjasz, ich król, musiał przyjść człowiek, który przygotował mu drogę. A do tego człowieka musiało przyjść Słowo Boże. I Jan Chrzciciel, mimo tego, że to jest Nowy Testament, jest ostatnim z proroków Starego Testamentu, bo to wciąż jest Stare Przymierze. Nowe Przymierze było ustanowione później, podczas Ostatniej Wieczerzy, a Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. I przyszło do niego Słowo Pana. Podobnie jak do proroków Starego Testamentu też przychodziło Słowo od Pana. I to nie był jego pomysł, żeby głosić na pustkowiu. Jan Chrzciciel nie obudził się z takim pomysłem, że fajnie byłoby pójść na pustkowie i głosić. To był Boży plan, żeby przygotować Izraelitów na przyjście ich króla. I czytamy tam, że to słowo przyszło do niego na pustyni. Jan Chrzciciel pochodził z Judei, z górskiej krainy, gdzie była pustynia, więc tam doszło do niego to słowo. I z tego miejsca Jan Chrzciciel nie udał się do przywódców, nie poszedł do arcykapłanów, do tetrarchów, nie poszedł do Jerozolimy. Jak czytamy w trzecim wersecie, przemierzał więc całą okolicę Jordanu, ogłaszając chrzest opamiętania dla odpuszczenia grzechów. Więc nie poszedł do tych, którzy byli na czele tego narodu, poszedł do zwyczajnych ludzi. I nie powinno nas dziwić, dlaczego głosił akurat w takich okolicach, w okolicach Jordanu. Dzięki temu nie musiał szukać miejsca na chrzest, jak my czasem musimy szukać miejsca na chrzest. Musimy trochę czekać, aż ten chrzest się wydarzy. Jan Chrzciciel zawsze miał wodę w pobliżu. Jednak ten chrzest, o którym tutaj jest mowa, jest specyficzny. To nie jest ten chrzest, który my praktykujemy. Jan Chrzciciel też zwrócił uwagę na te różnice. Potem w 16 wersecie tego rozdziału mówił, że on chrzci wodą, ale po nim przyjdzie ten, kto będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Więc jest jakaś różnica między tamtym chrztem Janowym, a chrztem, który my dzisiaj praktykujemy. I tą różnicę podkreślił też apostoł Paweł, kiedy był w Efezie. Bo tam Paweł spotkał pewnych uczniów, którzy byli ochrzczeni tylko chrztem Jana i nie słyszeli nawet, że Duch Święty został już dany. Więc chrzest Janowy, podobnie jak cała jego służba, zapowiadał służbę i przyjście Jezusa. I podkreślał to, co jest wymagane, żeby przygotować się na przyjście Mesjasza. Bo bez opamiętania tego, czego dotyczył ten chrzest, nie ma odpuszczenia grzechów. A opamiętanie dosłownie oznacza zmianę myślenia. I w kontekście tego fragmentu Jan wzywał ludzi, żeby uznali swoją grzeszność. To miała być ta zmiana myślenia. Musieli zmienić myślenie o sobie, że nie są dobrzy, nie zasługują na Pana Boga, nie zasługują na Mesjasza, ale muszą się uniżyć i uznać swoją grzeszność. I Żydzi znali pewne formy zanurzeń. Znali na przykład rytualne oczyszczenia. To, że ludzie z różnych powodów, kiedy stawali się nieczyści, musieli się zanurzyć. A z drugiej strony znali też chrzest czy zanurzenie, które praktykowane było wobec pogan, którzy chcieli stać się częścią Izraela. Więc były takie dwie formy, ale tak jakby tutaj żadna z nich nie pasuje. To jest coś innego. Więc pytanie, co miał oznaczać ten chrzest Janowy? I wyjaśni nam to sam Łukasz, który podał, że chodzi o to, co zapowiadał prorok Izajasz. To w wersetach od 4 do 6. Jak zostało napisane w zwoju słów proroka Izajasza. Głos wojącego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie jego ścieżki. Każdy wąwóz niech będzie wypełniony, a każda góra lub wzgórze zniżone. Krzywe niech staną się proste, a wyboiste drogami równymi. I wszelkie ciało zobaczy Boże zbawienie. I ten fragment to jest cytat z Izajasza z 40 rozdziału. Izajasz głosił tam Izraelitom, którzy byli ukarani niewolą babilońską. Taki był wtedy kontekst. Oni mieli przez 70 lat cierpieć, być w niewoli. Ale tutaj Izajasz zapowiadał im, że ich kara dobiegnie końca. ale powinni się przygotować, bo nadchodzi ich Bóg. Więc to jest taki obraz króla, który się zbliżał i przed którym kto królem szła jego załoga. Bo jak król się zbliżał, to miał takich ludzi, którzy upewniali się, że droga, która jest przed nimi, będzie równa, będzie prosta, będzie wyczyszczona, że nie będzie żadnych przeszkód. Więc oni mieli ułatwiać przemieszczanie się króla po tej drodze. I to robił Jan Chrzciciel. Wzywał ludzi, by przygotowali swoje serca na przyjście Mesjasza, a nawet na przyjście swojego Boga. Bo jak czytamy Izajasza, to Izajasz mówił tam, że przyjdzie Pan. I to głosił zarówno Izajasz i głosił to także Jan, żeby przygotować drogę Pana. I tym Panem jest Jezus, który miał nadejść. Jan głosił też, że zbliża się zbawienie, które zobaczy wszelkie ciało, więc zobaczą to zbawienie nie tylko Żydzi, tak jak tego oczekiwali, ale zobaczą je także poganie. Dotrze do krańców ziemi, co też głosił już Izajasz. I wszędzie i wśród Żydów, i wśród pogan wymaga to wyprostowania ścieżek, tego, co mogłoby stanąć na przeszkodzie. Więc patrząc na to i słysząc czasem, jak przedstawiana jest Ewangelia, nie powinniśmy mówić ludziom, żeby przychodzili do Boga takimi, jakimi są. Tak czasem można usłyszeć, że przyjść do Boga taki, jaki jesteś, bo przyjście do Boga wymaga zmiany myślenia. Żeby nie przychodzić do Boga w takiej swojej pysze, w poleganiu na sobie. Na przykład przekonanie o tym, że nasz światopogląd jest tym właściwym, jest wyrazem pychy. Tak mieli Żydzi, którzy myśleli, że należy im się Mesjasz, należy im się król. Że są ludem, który był wybrany, po prostu należy im się to, żeby przyszedł w końcu ten król. I Izajasz też łączył przyjście Pana z osądzeniem tego, co pyszne. Więc ta pycha to jest coś, co kryje się pod tymi słowami o tym zniżaniu, o tym wyrównywaniu. I to widzimy na przykład Izajasza w drugim rozdziale, w 11 i 12 wersecie, gdzie Izajasz też użył podobnych słów, podobnego języka, właśnie opisując ludzką pychę. Izajasza drugi rozdział, 11-12 werset. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. I w tamtym miejscu wcześniej Izajasz głosił jeszcze, że człowiek poniżył się i spodlał przez swój grzech. I powodem tego był kult innych bogów i poleganie na bogactwie. Czyli człowiek poniżył się, kłaniając się temu, co było wytworem ludzkich rąk. I jeszcze dalej w 17 wersecie tego drugiego rozdziału Izajasz zapowiadał, że zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Więc jest to zniżanie, wywyższanie, które też jest użyte później w 40 rozdziale. Więc bardzo podobny język. Ten język odnosi się w szczególności do zmiany myślenia o sobie. Chodzi o uznanie swojej grzeszności i potrzeby Zbawiciela. Żeby nie wywyższać się, polegając na sobie, a z drugiej strony o to, żeby się nie poniżać, polegając na obcych bogach czy bogactwie, bo Izajasz powiedział, napisał, że jest to poniżające dla człowieka, żeby polegać na stworzeniu zamiast na Stwórcy. Z kolei to wykrzywianie prostych dróg określało wykrzywianie takiego prostego nauczania o Bogu, czy odciąganie od prawdy o Bogu. Apostoł Paweł użył tego zwrotu, kiedy był na Cyprze, kiedy był tam taki czarnoksiężnik, który odciągał od wiary prokonsula Cypru. I Paweł powiedział do niego, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana. Więc to wyrównywanie oznacza nie tyle usunięcie grzechu z naszego życia. Nie chodzi o to, że musimy się my sami najpierw oczyścić, żeby Bóg mógł nas przyjąć, bo to nie byłaby dobra nowina i nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. My potrzebujemy przyjść do Boga po to, żeby otrzymać przebaczenie grzechów. Do tego prowadzi upamiętanie. To jest ta droga do tego, żeby przyjąć przebaczenie grzechów. I to oznacza wyprostowanie naszego myślenia. I odrzucanie polegania na sobie, czy na czymkolwiek innym poza Bogiem. I chrzest Jana miał to wyrażać. Miał wyrażać takie opamiętanie, taką zmianę myślenia, takie uniżenie się przed Bogiem. Natomiast są rzeczy, które mogą stanąć na przeszkodzie. Tak jak pycha, tak jak poleganie na tym, co cielesne, albo pokrętne nauczanie o Bogu. I to są rzeczy, które Jan Chrzciciel krytykował u ludzi, którzy do niego za chwilkę przyszli. Bo część z tych ludzi próbowała przychodzić do Boga na swoich zasadach. Widzimy to w 7 i 8 wersecie. Przemawiał więc do tłumów wychodzących, by dać się przez niego ochrzcić. Płody brzmi, kto wam wskazał, by uciekać przed nadchodzącym gniewem. Wydawajcie więc owoce godne opamiętania i nie zaczynajcie sobie mówić. Ojca mamy Abrahama. Mówię wam bowiem, że Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Łukasz nie napisał, kim byli ci ludzie i skąd przyszli, ale uzupełnia na to Mateusz, który podał, że Jan ujrzał tam faryzeuszów i saduceuszów. Nie przychodzili tylko oni, ale akurat do nich Jan Chrzciciel skierował te słowa o płodach brzmi. To do nich były skierowane te słowa. Natomiast można nas zastanawiać, skąd w ogóle ci ludzie wiedzieli, że mają tam przyjść, że warto słuchać Jana Chrzciciela, czy on był gdzieś na plakatach, czy była informacja o tym, że przyjdzie taki człowiek, który będzie głosił. I tutaj warto cofnąć się do jego narodzin, bo okoliczności narodzin Jana były wyjątkowe i stały się znane w całej głódzkiej krainie judzkiej. Tak to opisał Łukasz. Ojcem Jana Chrzciciela był Zachariasz, który był kapłanem. I Zachariasza spotkał taki przywilej, żeby złożyć ofiarę w świątyni. Nie każdy kapłan mógł to zrobić w swoim życiu. Ciągnięto losy i akurat Zachariasz miał ten przywilej, ten zaszczyt, żeby tego dnia to uczynić. I kiedy był w środku w świątyni, to ujrzał anioła, który powiedział mu, że będzie miał dziecko. I Zachariasz początkowo w to zwątpił, bo oboje z żoną byli w podeszłym wieku. I z tego powodu Bóg odebrał mu mowę. Tą mowę odzyskał dopiero wtedy, kiedy narodził się syn. Kiedy został już urodzony i kiedy miał być obrzezany, kiedy miało być nadane mu imię. I wtedy Zachariasz odzyskał swój głos, więc to było wyjątkowe. I z tego powodu stało się znane i wszyscy opowiadali o tym dziecku i myśleli sobie, kim będzie to dziecko, co z niego wyrośnie. Dlatego nie powinno nas dziwić, że dużo osób schodziło się wtedy, kiedy Jan zaczął swoją służbę. I wydawałoby się, że powinien to być powód do radości, że przychodzą ludzie, którzy chcą się ochrzcić. My to powiedzielibyśmy pewnie, że super, nic tylko się cieszyć. Ale Jan się nie podpalał emocjami. Musiał wiedzieć o tych ludziach trochę więcej, dlatego nie skakał z radości. A do tego Jan nie był dyplomatą. To nie był człowiek w krawacie. Wiedział to każdy, kto na niego spojrzał. Miał skórę wielbłąda, skórzany pas, jadł szarańcze i dziki miód. To nie był człowiek, który odnalazłby się na takich konferencjach, za takim pewnie pulpitem mogłoby być mu ciężko. Po prostu nazwał tych, którzy do niego przychodzili, płodami brzmi. Więc Jan ani się nie ubierał w bawełnę, ani nie owijał w bawełnę. Po prostu dosadnie powiedział, kim ci ludzie byli. I płody brzmi to jest taki idiom, który wskazuje na naturę człowieka, na to, jaki człowiek jest. I ten idiom był użyty wobec osób, które przychodziły, żeby się ochrzcić. I to trudno przychodzi do głowy, żeby ktoś przyszedł po to, żeby się ochrzcić, powiedzieć mu, że jest płodą, że jest brzmią, czy płodami brzmi. Natomiast jeżeli te słowa brzmią jakoś nieprzyzwoicie dla nas, to również takich samych słów użył później Jezus Chrystus. I to nie raz. Więc to nie są słowa, które są jakąś przesadą. To są słowa, które dosadnie określają naturę człowieka. Więc Jan skądś musiał wiedzieć o obłudzie tych ludzi, o tym, że byli zepsuci i o tym, że mieli złe motywacje. I były dwa główne problemy w myśleniu tych ludzi. Po pierwsze, myśleli, że chrzest pozwoli im na uniknięcie Bożego gniewu, a po drugie myśleli, że wystarczy im to, że są Żydami. Sam chrzest nie ma mocy sprawczej. Nie oczyszcza z grzechów. To nie jest sakrament, który jest skuteczny mocą samego działania, tak jak rzekomo dzieje się to w Kościele Rzymskim. Żeby chrzest wyrażał opamiętanie, musi pociągać za sobą zmianę postępowania. I Jan krytykował tutaj obłudę ludzi, którym nie zależało na zmianie życia. Zależało im tylko na tym, żeby uniknąć tej kary. Bo takie podejście prezentowali ci, których Jan nazwał płodami żmij. Byli jak żmije, które chciały tylko uciec z palącej się trawy. Nie chcieli przestać być żmijami, chcieli dalej być żmijami, ale chcieli uciec przed tym palącym, od tego palącego ognia Bożego gniewu. I ten gniew nadchodził. To jest zapowiedź nie tylko tego, co będzie na końcu, przy sądzie ostatecznym. Stary Testament często wspominał o dniu Pana. O dniu Pana, w którym Bóg odpłaci ludziom za ich zło. I częściowo te zapowiedzi wypełniały się już w Starym Testamencie, ale częściowo też odnosiły się do tego ostatniego dnia, do tego sądu ostatecznego. Dosyć często proroctwa mają takie dwa wymiary. ten wymiar bliższy, który dzieje się wkrótce, od momentu, kiedy było proroctwo ogłoszone, i ten wymiar dalszy, który na przykład odnosił się do przyjścia Jezusa pierwszego bądź drugiego. Jan Chrzciciel też odnosił się do tych dwóch wymiarów, bo faktycznie dla Żydów ten sąd już nadszedł. Bóg osądził Izrael za to, że nie rozpoznali swojego Mesjasza. I to jest to, co Łukasz opisał później w 19 rozdziale, gdzie Jezus spojrzał na Jerozolimę i zapłakał. A zapłakał dlatego, że Jerozolima, że Żydzi nie poznali tego, co służyło pokojowi. To Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 43 i 44 werset. To słowa Jezusa. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I to są słowa, które wypełniły się w roku 70, wtedy, kiedy Rzym obległ i zdobył Jerozolimę. I zburzyli też świątynię. Zginęło mnóstwo ludzi, mnóstwo Żydów. I to był Boży sąd za to, że odrzucili posłanego do nich Mesjasza. Więc ten sąd dla nich wtedy był bardzo blisko. Dzieliło ich 40 lat od tamtego czasu. Jan Chrzciciel powiedział w 9 wersecie, że siekiera jest już przyłożona do korzenia. To nie była siekiera, to nie jest siekiera, która od 2000 lat jest w tej pozycji. To był sąd, który dla nich wtedy już się wykonał. Ale wezwanie pozostaje to samo. Ten, kto nie rodzi dobrych owoców, zostanie ścięty i wyrzucony do ognia. Bo opamiętanie nie polega na samym uznaniu, że należy nam się Boży gniew. Zbawienie nie osiągnie się tylko dlatego, że uznamy swoją grzeszność. Zbawienie wiąże się z uznaniem panowania Boga w naszym życiu. A to prowadzi do owoców opamiętania. I to jest to, o czym czytamy w 8 wersecie. Żeby wydawać owoce godne opamiętania. I nie myśleć, że wystarczy nam przynależność do Kościoła, do religii, do wyznania. Bo prawdziwymi Izraelitami byli ci, którzy mieli taką samą wiarę jak Abraham, a nie ci, którzy byli po prostu potomkami Abrahama, którzy mogli się pochwalić, że biologicznie są Izraelitami. I niestety często chrześcijaństwo jest niczym więcej niż rodzinną tradycją. Bo moi dziadkowie byli, bo moi rodzice byli, no to kim ja mam niby być? Ale bez opamiętania nie można być dzieckiem Boga. Można być co najwyżej dzieckiem chrześcijanina albo wnukiem chrześcijanina. A bez owoców opamiętania można być co najwyżej chrześcijaninem z nazwy. I skoro wierzymy słowom Jezusa, to wielu będzie bardzo zaskoczonych w dzień sądu. Bo Jezus powie im, że nigdy ich nie znał. A przecież oni dobili tyle rzeczy w imieniu Jezusa. Prorokowali, wyganiali demony, czynili cuda. I to będzie jedna grupa osób zaskoczonych przebiegiem sądu. Ale będzie jeszcze druga grupa. A może te grupy są jakoś wymieszane. Ale będzie drugi powód, dla którego ludzie będą zaskoczeni. To będzie grupa ludzi, którzy będą zaskoczeni, że powinni byli służyć nawet najmniejszym braciom Jezusa. Czyli braciom i siostrom w potrzebie. Karmić głodnych, poić spragnionych, przyjmować przechodniów, ubierać tych, którzy nie mają ubrań, odwiedzać chorych albo tych, którzy trafili do więzienia. I z opisu obu tych grup i tych, którzy myśleli, że prorokują i cudują dla Jezusa i tych, którzy nie wiedzieli, że służąc braciom i siostrom służą Jezusowi, z tych opisów wynika, że w Kościele jest dużo osób, które nie doświadczyły opamiętania, które polegają na tym, że przecież zostali ochrzczeni, że przecież Pan Bóg okazał im łaskę i że dzięki temu nie doświadczą Bożego gniewu. A skoro tak, to nie muszą się przejmować tym, czego Bóg oczekuje od nich jako od chrześcijan. Nie łudźmy się, że wystarczy być ochrzczonym i uwierzyć, że nie pójdziemy do piekła. Jest prawdą, że zbawienie jest łaski, że nie jest uczynków. Jest tak po to, żebyśmy się nie chlubili. Bo zbawienie nie jest naszą zasługą. Jest zasługą Chrystusa. Dzięki Jego posłuszeństwu, ofierze na krzyżu, zmartwychwstaniu. Przez wiarę, że Boży gniew, który należał się nam, został wymierzony w niewinnego Syna Bożego, który dobrowolnie przyjął ten gniew na siebie, który oddał swoje życie za Kościół, który miłował. Ale w Chrystusie jesteśmy powołani do dobrych uczynków. Tak jak drzewo, które rośnie po to, żeby wydawać owoce i to, żeby wydawać dobre owoce. Bo jak nie wydaje dobrych owoców, to z tym drzewem jest coś nie tak. I o tych owocach czytamy konkretnie i dalej w kolejnych wersetach, bo ludzie zaczęli zadawać pytania. Bardzo słuszne pytania. No bo skoro nie wystarczy się ochrzcić, żeby uniknąć Bożego gniewu, skoro nie wystarczy być Izraelitami, żeby zobaczyć Boże zbawienie, no to co oznacza wydawać owoce godne pamiętania? I to mamy w tym ostatnim fragmencie od 10 do 14 wersetu. Tłumy zaś pytały go, cóż więc mamy czynić? A on mi odpowiedział, kto ma dwie tuniki, niech przekaże temu, kto nie ma, a kto ma żywność, niech czyni podobnie. Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić i powiedzieli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On powiedział do nich, nie powiadajcie nic więcej obok tego, co wam przekazano. Pytali go też żołnierze, a co my mamy czynić? Odpowiedział im, nikomu nie zadawajcie gwałtu, ani na nikogo fałszywie nie donoście, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. I tutaj jest kilka pytań zadanych przez kilka grup. Najpierw ogólne pytanie tłumu, po prostu co mamy czynić. Jan Chrzciciel zaczął od tego, co jest takim praktycznym wymiarem miłości bliźniego. Odpowiedź na potrzeby drugiego człowieka. Jak pamiętamy skazanie na górze, tam gdzie Jezus uczył i mówił, żeby się nie martwić, to mówił, żeby nie martwić się o to, co będziemy jeść i w co się będziemy ubierać. I to rzeczywiście były najbardziej podstawowe i pilne potrzeby ludzi w tamtym czasie i w tamtym miejscu. Takie potrzeby tutaj też widzimy. Tunika to było takie ubranie, które noszono pod dłuższą szatą. Noszono tylko jedną tunikę jakby jednocześnie na raz. Więc Jan sugerował pewien minimalizm. Skoro nie potrzebujesz dwóch tunik, no to daj ją temu, który też potrzebuje, ale jej nie ma. Przy czym warto myślę, że dodać, że Jan nie powiedział, żeby oddać starą tunikę, jak kupimy sobie nową, żeby pozbyć się tej zniszczonej. Może czasem dobrze jest zrobić taki porządek w szafie. To nie jest coś złego, ale to trudno nazwać owocem upamiętania. Podobnie powinniśmy dzielić się jedzeniem z tymi, którzy go potrzebują. Tutaj też warto dodać nauczanie apostoła Pawła z drugiego listu do Tesaloniczan, który miał do czynienia z ludźmi, którym nie chciało się pracować. I Paweł stwierdził bardzo prosto, jak ktoś nie chce pracować, to niech też nie je. Więc tego rodzaju pomoc powinna być skierowana do osób, które naprawdę potrzebują, a nie do tych, którzy chcą wykorzystać ludzką wrażliwość. Więc trzeba robić to z głową, ale nie można też chować głowy w piasek, bo nie brakuje takich ludzi, którzy są w realnej potrzebie i widzimy to dookoła. Kiedyś w tamtych czasach pomoc musiała się ograniczyć do ludzi, do których można było fizycznie dotrzeć. Dzisiaj w czasach internetu możemy pomagać ludziom na całym świecie. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Możemy odpowiedzieć na ułamek, promila potrzeb. I Pan Bóg nie oczekuje, że pokryjemy, że odpowiemy na je wszystkie, ale wzywa nas, żebyśmy dzielili się tym, czy dzielili się wtedy, kiedy mamy więcej niż sami potrzebujemy. A z reguły tak jest, że mamy więcej niż potrzebujemy. I tak jak te dwie rzeczy wydają się oczywiste, są wyzwaniem dla nas, to jest jasne, ale są oczywiste w zrozumieniu, tak trudniejsze mogą być dwa kolejne pytania. I pierwsze z nich zadali celnicy. Ich pytania mogą mieć taki podtekst związany z tym, że pracowali dla obcego państwa, bo ich praca polegała na pobieraniu od Żydów podatku, który później trafiał do Rzymu. Więc zbierali określoną przez Rzym wielkość podatku, a kiedy to zrobili, to sami otrzymywali ustalony procent od tej kwoty. W praktyce pobierali często więcej od swoich rodaków i ta nadwyżka trafiała do ich kieszeni. I z tego powodu Jan Chrzciciel powiedział, żeby nie pobierali więcej niż im przekazano. Więc niby dużo od nich nie wymagał, ale ta pokusa do robienia sobie była duża. Szczególnie, że byli pogardzani, więc wiecie, jak ktoś jest pogardzany przez ludzi, no to tak z takiej zawiści czystej może chcieć więcej od nich wziąć. I zwróćmy też uwagę na to, czego im nie powiedział. Nie powiedział im, żeby skończyli kolaborować z tymi wstępnymi Rzymianami, że mają rzucić tę robotę. To nie było zakazane. Mogli być celnikami, mogli pracować dla Rzymu. Powiedział tylko, żeby nie wymuszali, nie wykorzystywali swoich rodaków. I bardzo podobnie było z żołnierzami. Tutaj chodziło pewnie o żołnierzy żydowskich, bo Jan głosił do Żydów. I oni też mieli poprzestać na tym, co dostawali za swoją pracę, czyli mieli nie wymuszać dodatkowych opłat, wykorzystując swoją władzę. Bo mogliby swoją siłą, mieli pewnie broń, wymusić coś na ludziach. W przekładzie dosłownym jest takie zadawanie gwałtu, natomiast chodziło tutaj właśnie o wymuszanie czegoś siłą. I tutaj też zwróćmy uwagę na to, że Jan nie mówił im, żeby złożyli broń, że nie mogą być żołnierzami. Jak ktoś się zastanawia, czy chrześcijanin może być żołnierzem? Może być żołnierzem. Ale nie może wykorzystywać swojej pozycji do tego, żeby wymuszać czegoś siłą albo fałszywie oskarżać. Ma poprzestać na swoim wynagrodzeniu i nie szukać dodatkowego zarobku, korzystając z tego, że ma władzę i siłę. I są też takie zawody dzisiaj, które dają taką uprzywilejowaną pozycję. I też mogą być wykorzystywane do osiągania dodatkowego dochodu. Urzędnicy, politycy, sędziowie, pewnie jeszcze jakieś inne profesje. Takie zawody, w których no, jest pokusa korupcji. I ona jest większa albo mniejsza w zależności od kraju, bo są takie miejsca, gdzie dla większości korupcja jest nie do przyjęcia, nie do pomyślenia. Nawet nie dlatego, że ludzie są tacy uczciwi, ale dlatego, że prawo jest takie surowe i szczelne, że takie ryzyko się nie opłaca. Ale są też takie miejsca, w których większość nie przejmuje się prawem, albo nawet nie ma takiego prawa. Tylko prawo stanowią ci, którzy są u władzy. Więc od ich łaski albo niełaski zależy, czy możemy załatwić jakąś sprawę. Otrzymać dokument, którego potrzebujemy, przekroczyć granicę albo uniknąć mandatu, płacąc policjantowi do kieszeni. Ta nauka o upamiętaniu to jest coś, co niestety, ale współcześnie bywa wypierane, bywa gdzieś pomijane. Szczególnie w ewangelizacji, kiedy ludzie dzielą się Ewangelią, to jednak ten element wzywania do zmiany myślenia, do tego, żeby znienawidzić swój grzech, żeby być posłusznym Bogu, jest bardzo łagodny. I nie chodzi o to, żeby używać samego tego słowa upamiętanie, bo to może być problematyczne. Dzisiaj w naszym języku mało kto wie, co to znaczy opamiętanie, ale ważne jest, żeby ta głoszona przez nas Ewangelia zawierała te elementy, które odnoszą się do pamiętania. A to jest to, co widzimy właśnie w tym fragmencie, w nauczaniu Jana Chrzciciela. Bo widzimy tutaj, że bez opamiętania nie ma przebaczenia grzechów, nie ma zbawienia, bo trzeba się uniżyć, żeby otrzymać Bożą łaskę. Jeżeli będziemy mieć o sobie wysokie mniemanie, myślę, że przecież jesteśmy dobrymi ludźmi, Ewangelia trafi na przeszkodę. I po drugie, opamiętanie oznacza poleganie tylko na Bogu. Do Jana przyszli tacy, którzy myśleli, że chrzest uwolni ich przed Bożym gniewem. Żadna ceremonia nie uchroni przed Bożym gniewem. Nie uchroni też wyrastanie w rodzinie chrześcijańskiej albo należenie do tego czy innego kościoła. Zbawienie jest tylko w zastępczej ofierze Jezusa za nasze grzechy. I każdy musi osobiście doświadczyć nowego narodzenia. Chrześcijańskie wychowanie jest pomocne, ale bez opamiętania to może być jeszcze jeden powód pychy przed Bogiem. Tak jak to było w przypadku Izraelitów, którzy byli wychowani, wyrastali, słysząc Boże obietnice. I w końcu opamiętanie oznacza wydawanie owoców. Opamiętanie samo w sobie nie jest wydawaniem owoców, ale prowadzi. Prawdziwe opamiętanie prowadzi do wydawania dobrych owoców. Do takiej praktycznej miłości wobec bliźnich i do tego, żeby się zadowalać tym, co mamy. Bo to jest to, co widzieliśmy, co mówił Jan do celników i do żołnierzy, żeby poprzestać na tym, co dostajemy jako wynagrodzenie, zamiast wykorzystywać drugiego człowieka, żeby samemu się wzbogacić. I na tym polega prostowanie ścieżek dla Pana. Ten głos wojący na pustkowiu jest dalej aktualny. Bóg wszędzie wszystkich wciąż wzywa do upamiętania. Więc przygotuj swoje serce, jeżeli jeszcze nie uniżyłeś się przed Bogiem. A jeżeli Chrystus jest Twoim Panem, to żyj tak, żeby ten owoc upamiętania oddawał mu chwałę. Amen.